Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz jest losowanie pytań chyba.
To są stare?
Tak, 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 to niby. Tak, dzisiejsze. Wszystko?
Nie.
Kto to odpowie? No się mówię. I tu będziemy musieli chyba kurs przedłużyć. Może starszy na dzisiaj już. Nie będę nic zaczynał mówić, cokolwiek. Zaczynam od czytania pytania, bo mamy tak dużo, że jeżeli kiedykolwiek chcecie w życiu mi zrobić przyjemność, to stawiajcie pytania. Bo ja się tym zachwycam, że człowiek myśli, a jak myśli, to stawia pytania. To, że się ktoś chce dowiedzieć, to jest dla mnie najpiękniejsza rzecz. Bo ja to często powtarzam takie zdanie, że nie jest wstydem nie wiedzieć. Wstyd, wiecie kiedy jest? Jak się nie chce wiedzieć. To, że nie wiem, to ja powiem wam, ja setki odpowiedzi na setki, tysiące odpowiedzi nie znam z Biblii. Tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy. Tylko na szczęście wy mi tych pytań nie stawiacie. Na szczęście, na razie przynajmniej, chociaż już parę. Tu było wstawione, tam pamiętam, 4 Księga Mojżeszowa, 7 rozdział. Nie znam na nie odpowiedzi. Nie znam. Może kiedyś będę znał, to wtedy spróbujemy. A może ktoś z was mi kiedyś wytłumaczy, ja na to liczę. Po to przyjeżdżamy na takie społeczności, żeby sobie wspólnie pomagać. Kto jest najwyższym kapłanem, arcykapłanem? Pan Jezus czy nowe stworzenie każdego poświęconego? Piotruś. Kto jest najwyższym kapłanem? Czy nowe stworzenie każdego poświęconego? Pan Jezus. To chciałby jeszcze coś powiedzieć? Ty czy masz mikrofon? Powiedz.
Ja się zgadzam, że Pan Jezus tylko. No.
Czytaliśmy werset. Ja nie będę, dlatego że jest dużo, szukał z tych wersetów jeszcze raz. Przystało mieć nam najwyższego kapłana. Jezusa Chrystusa, wodza i dokończyciela wiary naszej. Nowe stworzenie Pana Jezusa jest najwyższym kapłanem. Tego się nie da rozdzielić. Pan Jezus jako człowiek nie jest najwyższym kapłanem. Pan Jezus jako nowe stworzenie jest arcykapłanem, bo wiecie, że Pan Jezus pochodzi z pokolenia Judy. A żeby być najwyższym kapłanem, należało być z pokolenia Lewiego, z domu Amrama. A my, tu jest poza figury, to znaczy, że najwyższym kapłanem, czy jest Pan Jezus? Tak, nowe stworzenie, Pan Jezus jako nowe stworzenie jest najwyższym kapłanem. To by należało tak odpowiedzieć. Pan Jezus jako nowe stworzenie, nie jako człowiek, tylko jako nowe stworzenie jest arcykapłanem, bo to nowe stworzenie, pamiętacie, że co zrobiło? Zasiadło po prawicy Bożej i teraz jest najwyższym kapłanem. Jak się rozwinęło, to stało się nowym stworzeniem. Czy tak? Dobrze? No zgadza się ze mną. To dobrze. Proszę o wyjaśnienie. 2 Mojżeszowa 25 oraz Ezechiela 8:20. Czy słowa te odnoszą się do różnych okresów czasu lub przymierzy, to jak tak jak o nowym przymierzu w przyszłości mamy powiedziane w Jeremiasza 31:29. No toż otwieramy Biblię. Najpierw 25, to tam są chyba przykazania, na ile dobrze pamiętam. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, to jest 10 przykazań. Zaraz, 5. 20 rozdział, werset 5. Proszę o wyjaśnienie 20 rozdział, 5 werset wraz z Ezechiela 18:20. Na razie 5 werset. Nie będzie się im kłaniał, ani im będzie służył, bo ja, Pan Bóg Twój, Bóg zawisny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców na syny w trzecim i czwartym pokoleniu tych, którzy mnie nienawidzą. To jest jedno. I teraz Ezechiela 18. No, tu. Dusza, która grzeszy, ta umrze, ale syn nie poniesie nieprawości ojcowskiej, ani ojciec poniesie nieprawości synowskiej. Sprawiedliwość sprawiedliwego przy nim zostanie, a niepobożność niepobożnego nań przypadnie. Dwa różne. Tu jest, że bezpośrednia będzie odpowiedzialność za grzech. Jest, że syn nie poniesie nieprawości, a tam jest do trzeciego i do czwartego pokolenia. Czy słowa te odnoszą się do różnych okresów czasu lub przymierzy, tak jak o nowym przymierzu w przyszłości ma je powiedziane Jeremiasza 31:29. Tam, że uczynię z domem izraelskim przymierze nowe. Dobrze. Kto spróbuje? Pomożecie mi? No, kto chciałby? Dlaczego raz jest tak, raz jest tak? Na kawała.
Ten drugi możesz sobie się myślał, odnosił do bardziej do Izraela, a ten Ezechiel odnosi się do tego też.
Ma ktoś inne zdanie? Tak. Druga księga Mojżeszowa, 20 rozdział i 5 werset, to się odnosi do czasu przymierza zakonu, gdzie jest powiedziane w ogóle do tego okresu czasu, możemy nawet powiedzieć do 6000 lat w jakim sensie, ale tamten werset dokładnie do pierwszego, no, do tego okresu narodu żydowskiego, że kiedy ojciec grzeszył, to skutki grzechu ponosili jego dzieci. Najlepszy taki dowód mamy, że to już się i też odnosi do 6000 lat. To jest taki tekst, że ojcowie jedli grona cierpkie, a synom zęby ścierpły. Ojcowie jedli grona cierpkie, a synom zęby cierpły. Czyli, że skutki grzechu będą ponosili również dzieci grzeszącego. I tak było. Jakąś historię biblijną znacie? No proszę.
Można troszkę coś innego. W piątej Mojżeszowej, 24 rozdział, 16 werset, pisze dokładnie to samo, o tym Ezechiela. Czyli nie poniosą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców. Każdy za swój grzech poniesie śmierć.
24 rozdział, 5 księgi Mojżeszowej? No to zaraz, sekundkę, powoli.
I 16 werset. 5 Mojżeszowa, 24 rozdział i 16 werset.
Tak.
I to też jest do Izraela powiedziane.
Tak. Dobrze. Ktoś uzupełni? Nie ma żadnego problemu z tym wersetem. Zapewniam was. No kto chciałby? No ja was proszę, bo Łukasz, powiesz coś?
Odnośnie tego wersetu, który tutaj był przez Łukasza podany z piątej księgi Mojżeszowej, to myślę, że to też dotyczy trochę innych sytuacji, bo ten werset, który był pierwotnie podane w pytaniu dotyczące przykazania. Myślę, że tak się faktycznie działo, bo kiedy naród izraelski odstępował od Pana Boga, to często Pan Bóg mu też dotyczyło w zasadzie całego ludu i jak na przykład przy wyjściu z Egiptu musieli też wymrzeć ci, którzy wyszli. Dotyczyło to nie jednego pokolenia, nie jednej osoby, tylko iluś tam, ale są też przykłady, kiedy ktoś zgrzeszył, popełnił jakiś konkretny grzech, to był od razu ukarany. Było na przykład osoba, która nie przestrzegała sabatu. Od razu ją spotkała kara, nie dotyczyło to całego ludu, więc to też myślę, że trzeba rozgraniczyć, bo pewne kary dotyczyły całego narodu za pewne odstępstwa, a pewne grzechy były karane także według zakonu, śmiercią, często ukamienowaniem, i dotyczyły one wyłącznie jednostki. A jeśli chodzi o ten wykład z Ezechiela, no to myślę, że to dotyczy ewidentnie już przyszłości, kiedy faktycznie każdy, kto nie będzie chciał przestrzegać prawa Bożego, po pierwsze nie będzie mógł w żaden sposób szkodzić innym, a za swój grzech poniesie śmierć. I myślę, że jeśli się przeczyta tam szerszy ten fragment Ezechiela, to też można zauważyć i też dokładnie wywnioskować, że dotyczy to innego okresu przyszłości.
Dobrze, ale spróbujcie jeszcze jakieś może historie biblijne, które właśnie te zagadnienie tłumaczą, że w jednym wypadku, tak jak jest powiedziane, że ojciec zgrzeszył, a do trzeciego, czwartego pokolenia byli karane dzieci. Dalej. W innym przypadku w historii ojciec zgrzeszył, jest powiedziane, nie ukażesz dzieci, tylko ukażesz tego, który zgrzeszył. Bo mamy tego dwa. I ten z Ezechiela jest dokładnie ten sam. Że już nie będzie takiego czasu, że syn będzie cierpiał za winy ojca. No proszę. Na
jest przykład w drugiej księdze królewskiej, w 14 rozdziału i w 6 wersecie.
No,
druga księga królewska, 14:6. To jest historia o Amazjaszu i w 6 wersecie pisze: lecz synów zabójców nie skazał na śmierć, zgodnie z tym, co jest napisane w księdze zakonu Mojżeszowego, gdzie Pan nakazał, nie ponoszą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie ponoszą śmierci za ojców. Lecz każdy za swój grzech śmierć poniesie. No więc tu widać, że w tym przypadku zostało wysłane to z piątej księgi Mojżeszowej kazanie, że synowie nie zostaną karani za grzech ojców.
No, dziękuję. A Ciebie, proszę.
Ja mam troszkę inną historię. Czwarta Mojżeszowa, 16 rozdział i 27 werset. Jest to historia, kiedy był bunt Koracha i jest tam napisane. I oddalili się od mieszkań Koracha, Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram weszli i stanęli u wejścia do swoich namiotów ze swoimi żonami, synami i dziećmi. No to ewidentnie pisze, że ci synowie zginęli.
Czyli że od razu jedni i
16:27.
Czyli mamy różne sytuacje, prawda? Raz jest tak, raz jest tak. Ale dlaczego? Dlaczego jest różnie? Tymoteusz, myślałeś? Dlaczego raz tak, raz tak? I nigdy nie wiadomo, jak będzie? Czy oni nie wiedzieli, jak to będzie?
Szukałem kolejnego przykładu jeszcze.
No i znalazłeś?
To jest z drugiej księgi Samuela z 12 rozdziału, gdzie Natan rozkazu Pana Boga mówi karę dla domu Dawida, że żonę kujaszą.
Że później ponosiła też i kłopot był cały jego ród. No spróbujmy teraz to wytłumaczyć. Dlaczego jest tak, a raz jest tak? Spróbujesz?
Się domyślam, ale wydaje mi się, że z
zależności od tego, przeciwko komu jest zrobione to przestępstwo. To wtedy, jeśli tutaj przykład z tej świątej mojżeszowej, to jest prawo, które dotyczyło relacji między ludźmi, a jeśli było grzech przeciwko Bogu, to wtedy to prawo przechodziło, ta kara przechodziła dalej.
Ja wam powiem, że życie to jest bardzo skomplikowaną materią i Pan Bóg to wszystko przewidział, że to tak będzie. I tu jest tak pokazane, że są pewnego rodzaju sytuacje, bo oprócz tej nauki, której powiedzieliśmy, w narodzie żydowskim konsekwencja będzie taka, że do trzeciego i czwartego pokolenia będą ponosili skutki grzechów ojców. Jeżeli ojciec prowadził pewnego rodzaju błąd, tak jak zrobił grzech Dawid i skutki tego grzechu odczuwali później nawet jego synowie, a nawet to nienarodzone dziecko, które by się urodziło, ale zmarło, bo to był skutek grzechu Dawida, to jest pokazana, że pewne grzechy przechodzą jakby dziedzicznie z ojca na syna, czy na swoje dzieci. Czyli powiela się pewnego rodzaju błędy, które czynią rodzice. Bo to jest ten sam dosłownie sposób myślenia. To, co żeśmy czytali z Ezechiela, to jest powiedziane tak, że przyjdzie czas, że to wszystko, co jest historią i przeszłością, zostanie zapomniane, zmazane, przykryte, odcięte i od tej pory będzie tylko odpowiadał ten, który grzech popełnił. I to w trybie natychmiastowym. Popełnia grzech, skutek grzechu. A wiecie, dzisiaj to jest bardzo wiele grzechów, które popełniają rodzice, a potem dzieci ponoszą tego skutki. Na przykład to najlepszy przykład to jest oczywiście przykład Adama, że Adam zgrzeszył z Ewą, a dziedzicznie my przyjmujemy pewnego rodzaju grzechy. Tak samo jak w naszych rodzinach może być tak, że ojciec z matką zrobili coś niewłaściwego, a niestety dzieci ponoszą konsekwencje ich złego postępowania. Przykłady, to chyba musicie sobie sami znaleźć, że tak to jest. Niestety, kiedy rodzice się źle zachowają, czy coś złego zrobią, bardzo często jest to obciążone za to cała rodzina, a nie tylko ich dzieci, ale wokół to się roznosi taką, bym powiedział, plamą, bo bardzo często bywa tak, że rodzina zaczyna bronić swoich najbliższych, czyli powiela w gruncie rzeczy grzech tych, którzy taki grzech uczynili, zamiast się od tego odciąć. Może to zostawimy, bo idziemy dalej. Czy osoby, które uwierzyły w Pana Jezusa, poświęciły się, ale później przestały iść tą drogą, zmieniły swoje wartości i tak dalej, nadal znajdują się na dziedzińcu? Czy osoby, które uwierzyły w Pana Jezusa, poświęciły się, ale później przestały iść tą drogą, zmieniły swoje wartości, nadal znajdują się na dziedzińcu? Jak myślicie? Ktoś, kto uwierzył, poświęcił się, później przestał iść tą drogą, czy nadal znajduje się na dziedzińcu? Czyli w stanie usprawiedliwienia? Julia?
Jeżeli nie wierzy, to ofiara Pana Jezusa, że zmienił swoje wartości, to myślę, że on Jezus, bo usprawiedliwienie to już nie działa, bo on sam z tego wychodzi, on sam to nie wierzy. Jeżeli zmienia swoje wartości, to znaczy, że zaczyna żyć w świecie, odwraca się od swoich wartości. Myślę, że wtedy nie można robić, że to jest bardzo dziedzińca.
No dziękuję. Dawid?
Ja myślę, że to jest... To się dzieje jakby tak od razu. To nie jest tak, że Pan Bóg kogoś odrzuca, tylko... Tam dobrowolnie przychodzimy i dobrowolnie stąd odchodzimy. Jak ktoś gardzi tymi dobrami i tymi wartościami, to sam z tego wychodzi. Też apostoł pisze też do Hebrajczyków, że jakby ktoś odrzucił tę ofiarę Chrystusową, to tutaj mi podeptał krew Chrystusa, a Chrystus dwa razy nie złoży za niego swojej ofiary, więc jeżeli ktoś nie nawróci do końca swojego życia, to po prostu traci tą społeczność, ten przywilej z Panem Bogiem.
Wiecie, pytanie, zobaczcie, w samym pytaniu według mnie jest odpowiedź. Bo pytający się, ja myślę, że on wie, jaka jest sens. Czy osoby, które uwierzyły w Pana Jezusa, poświęciły się, ale później przestały iść tą drogą, zmieniły swoje wartości i nadal znajdują się na dziedzińcu? Czyli w pytaniu jest odpowiedź, że żeby znaleźć się na dziedzińcu, prawda, to trzeba było uwierzyć w Pana Jezusa. Jest, dobrze myślę? Że żeby się znaleźć Pana na dziedzińcu, trzeba było uwierzyć w Pana Jezusa. Pytający się tak rozumie. Czyli pytający sam sobie daje odpowiedź. Jeżeli ktoś przestaje być człowiekiem wierzącym, zmienia swoje wartości, dla niego Pan Jezus nie jest już tym, że go zbawia, że go uwalnia z grzechu, to przestaje być w stanie usprawiedliwienia. Co się z nim dzieje, to jest jeszcze zupełnie inny problem, bo to zależy bardzo dużo od jego świadomości, którą posiadał. Co to znaczy poświęcenie, czy on przyjął ofiarę, czy był tego świadomy, ale to już jest inny temat. Ale jeżeli przez ktokolwiek przestaje wierzyć w Pana Jezusa, wychodzi ze stanu dziedzińca. Czyli ze stanu usprawiedliwienia. Bo żeby być w stanie usprawiedliwienia, trzeba wierzyć w Pana Jezusa. Proszę bardzo.
Jeśli taka osoba właśnie odeszła, przestała wierzyć w Pana Boga, Pana Jezusa, a była poświęcona, a później po jakimś okresie znowu wierzyła, czy ma możliwość powrócenia na dziedziniec, czy już nie? I czy musi jeszcze raz przyjąć poświęcenie, czy nie musi?
Ja bym myślał, Kamil, wiesz, ja wam prostą radę daję. Nie kombinujcie w życiu. To nie jest sobie urządzanie spacerków po dziedzińcu i po świątnicy. Ja wam nie radzę. Nie kombinujcie, że można wejść, wyjść, wejść, wejść. Zastanowiłem się, rozmyśliłem się, znudziło mi się, powrócę sobie. Z reguły to, wiesz, Kamil, na starość się wraca. Bardzo wiele osób wraca na starość później. Jak życie przejdzie, wartości przeminą, i na razie widzi, że to wszystko, w co się wierzyło, to czy te wartości, które się ceniło, to się zrozumie myśli z Pana Jezusa, powiedział, że to jest mul i rdza. To wszystko nie ma żadnej wartości. To wtedy z powrotem szybciutko do Pana Boga, tak? No można tak robić. Co my możemy powiedzieć? Że każdy, który uwierzył, znajduje się na dziedzińcu. Jeżeli wyszedł, uwierzył, przestał wierzyć, a po pewnym czasie uwierzył z powrotem, żałuje, pokutuje, w moim przekonaniu jest z powrotem na dziedzińcu. Jest. Co nie znaczy, że będzie to stan pochwalany przez Pana Boga. Za to będzie kara. On się znajdzie w stanie dziedzińca, ale jak sobie będzie urządzał po dziedzińcu spacerki, to Bóg go ukaże. Nawet jak wróci. A jego życie będzie karą dla tego, co on zrobił. Przejrzyjcie w swoich umysłach, wy krótko jeszcze żyjecie. Ja już troszeczkę dłużej, niewiele dłużej od was, ale troszeczkę dłużej. Znam takie osoby, które tak kombinowały. I jak ja patrzę na ich życie, to widzę życie zmarnowane. To nie ma dzieci, nie ma niczego, wszystko to gdzieś się porozpieszchało. Nie wiadomo, co się z tym dzieje. Jeden taki, inny siaki, to jest wynik działalności tejże osoby. Dlatego ja powiem tak wprost, nie kombinujcie. Wiem, w kogo uwierzył, koniec. To jest jedyna najlepsza droga. Nie wychodzić z powrotem. Nawet takiej myśli sobie nie dopuszczać. Tak nie wolno robić. Oczywiście, jeżeli czysto teoretycznie mówimy, to taka możliwość jest. Jeżeli, bo wiara dowodzi tego, gdzie się znajdujemy, ale chcielibyście, żeby wam ktoś, młodzi jesteście, może dzisiaj to nie jest nagrywane, a jak wam dam jakiś chłopiec czy dziewczynka wyzna miłość, prawda? Miło to coś usłyszeć? No ja myślę, że miło, bo mi tam było miło kiedyś usłyszeć to. prawda? Ale ja bym mi tak po 3 latach powiedział, a wiesz co, nie, ja ciebie jednak nie kocham, bo rozmyśliłam się, tam, tamtego dzisiaj będę kochała. I 3 lata jego sobie pokocham, a po 3 latach wrócę do ciebie, mówię, a ja cię znowu kocham. A potem, a znowu cię nie kocham i znowu cię kocham. Chcielibyście taką miłość? Pytam się, chcielibyście? Proszę? No. To z takiego ludzkiego przykładu nikt by takiej miłości nie chciał i Pan Jezus też takiej miłości i takiej wiary nie chce. To jest lepiej niż nic, ale lepiej nie kombinować. Zakochać się, pojąć za żonę, pojąć za męża i żyć do końca. To jest wzór. Tak samo uwierzyć w Pana Jezusa, umiłować Go aż do końca i to jest wzór. A nie tam, że sobie spacerki urządzać gdzieś tam po dziedzińcu. Dobrze. To jest, wiecie, podejmowanie daleko idącego ryzyka. Bo to są sprawy Boże. To jest, od tego zależy nasze życie. To nie zależy 30 lat, 40 lat. Wam się może wydaje, że 40 lat to bardzo dużo czasu jest. Ja wam powiem, że ja już trochę więcej przeżyłem i wiecie, i dalej czuję się młody, a chociaż wy mnie na pewno tak nie widzicie, prawda? Bo ja nie widziałam tak, ale i nie wiem, jak to minęło. Ja nie wiem, kiedy to minęło. Nie wiem, jak ten czas minął. I życie tak szybko tam przejdzie. To jest tak, jak otwarcie drzwi i zamknięcie drzwi. Tak życie przemija. Bo minuta się dłuży, godzina na zebraniu dla mnie kiedyś, ja wam to kiedyś powiedziałem, to było straszne, to była wieczność. Godzinę siedzieć na zebraniu dla mnie było wiecznością. Ale życie przeminęło mi te ileś lat bardzo szybko. Bardzo szybko. Także nie wiadomo, kiedyś można je zmarnować, przyjdzie starość i potem człowiek myśli, idę do Pana Boga, trzeba przed Panem Bogiem stanąć. Tak się tam nie stawa. Ale tak sobie człowiek myśli, i z czym stanę? Z tym, że sobie spacerowałem po dziedzińcu? Myślisz, że dobrze będzie? No na pewno niedobrze. Chyba wszyscy czujecie, że to nie byłoby dobre. Od kiedy mogło się rozpocząć kompletowanie Kościoła? Od kiedy mogło rozpocząć się kompletowanie Kościoła? To wszystko zależy, co ma pytający na myśli pod określeniem kompletowanie Kościoła. Tutaj nie wiem kto. No, kto mi pomoże? Może tam z tyłu, no. Z ostatniej ławki. No, może ty. Tak, tak. Wiedziałem, że tam niebezpiecznie siedzieć.
Nie. Jeszcze się chciałbym zastanowić.
No to drugi siedzący. Zastanowił się już, nie? Tak.
Biorąc pod uwagę to, że Pan Jezus jest głową Kościoła, myślę, że kompletowanie swojego Kościoła rozpoczęło się wraz z wystąpieniem Pana Jezusa. No.
Ale Pan Jezus jest głową Kościoła.
Tak, więc jest także Jego członkiem.
Głowa to jest, wiecie, coś takiego najważniejszego. No a ty tam z drugiej strony, o, w paski w tej bluzce. Nie udawaj, że nie wiesz, bo wiesz, o kogo chodzi. No.
Popieram myśl przedmówcę.
To znaczy jaką?
To znaczy, że też uważam, że jest to część całości.
No i od kiedy się zaczęło? Bo wiecie, ja znam często takie zdania. Z wami troszeczkę tak sobie będę luźno rozmawiał. Wiecie, często słyszę w zgromadzeniach takie zdanie. Ja się zgadzam z myślą poprzedniej. No ale poprzedniej nie było. Ale on się zgadza z myślą podaną. Albo jaką, to później nie wie, nie? Dlatego ja nie mówię o tobie teraz, ale dobrze, ja mam taką myśl, ja tak rozumiem. No, to Krawczyk tam może zamiast urywać głowę, tam mu to powiedz mi, no.
Zależy, co jest skryte pod słowem kompletowanie. Jeśli profetowanie mamy na myśli początek zbierania, bo to też jest pewnego rodzaju profetowanie, no to wiadomo, zaraz po śmierci.
Co to znaczy zaraz po śmierci? Pan Jezus umarł i poszedł do grobu. To od wtedy zaczęło się kompletowanie.
Po zesłaniu Ducha Świętego.
No to, to nie jest zaraz po śmierci. To jest jeszcze było zmartwychwstanie w międzyczasie, nie? Było? No, tak mi się wydaje.
A jeśli mamy na myśli kompletowanie w sensie zbierania się do całości, końcowy etap, no to, to jest troszeczkę trudniej określić, kiedy się zaczęło. No bo wiemy, że żyjemy w okresie końca, który jest powtarzany już prawie postulat, że to okres końca jest i tego końca nie widać, więc...
Nie widać?
No, widać, ale trudno jest go określić konkretnie, kiedy to nastąpi. I kiedy się zaczęło kompletowanie, kompletowanie jako zbieranie od początkowych jednostek, to wiadomo, to jest o Duchu Świętego, a kiedy patrzymy na kompletowanie jako zebranie całości w całość, czyli dobieranie już ostatnich jednostek, no to myślę, że to teraz jest.
Tak. Właśnie chyba tak wszyscy rozumiemy, że jeżeli mowa o zbieraniu potencjalnych członków Kościoła Chrystusowego, to ono zaczęło się wraz ze zesłaniem Ducha Świętego. Od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół jest zbierany, jeżeli chodzi po słowem kompletowanie, jako zbiór do całości. Ale jeżeli by chyba było mowa o wzbudzeniu i skompletowaniu w niebie, już jako istot duchowych, z ciałem duchowym, to się rozpoczęło od czasu której obecności. Bo na to jest taki werset. Pierwszy list do Koryntów, werset 50, 15 rozdziału. To jednak powiadam, bracia, iż ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą. Ani skazitelność nie odziedziczy nieskazitelności. Czyli cielesność nie odziedziczy boskości. 1 Koryntów, 15 rozdział, od 51 do 50 do 51. Oto tajemnicę wam powiadam. I teraz apostoł Paweł daje tajemnicę, objawia. Nie wszyscy zaczniemy, ale wszyscy prędko. Wszyscy przemienieni będziemy bardzo prędko w okamgnieniu na trąbę ostateczną. Apostołowie pomarli? Pomarli. Ale mówi, że nie wszyscy pomrą z Kościoła. Wszyscy będą prędko przemienieni na trąbę ostateczną. Brzmi trąba ostateczna? Brzmi? Proszę?
Według naszego zrozumienia tak.
Tak. Brzmi. My ją nawet słyszymy. Ja ją słyszę i widzę. Jeżeli jest taki tekst z Księgi Objawienia, 11 rozdział, werset 25, że gdy zatrąbił siódmy anioł, to stały się głosy na niebie. Królestwa świata tego stały się królestwami naszego Pana. Nie królestwem, ale królestwami naszego Pana, bo przyszedł właściciel tego świata. Ale to jeszcze nie jest Jego Królestwo, bo Jego Królestwo będzie w czasie wieku tysiąclecia, tylko to są jeszcze w dalszym ciągu Królestwa tego świata. I w tym znaczeniu trąba ostateczna brzmi, bo to jest siódma trąba, która ogłasza wtórną obecność, a w tym czasie ci, którzy pozostali w grobach, są przemienieni, a resztę członków Kościoła są przemieniani z chwilą śmierci. I jeżeli to jest jako skompletowanie, to to odnosi się do tego czasu, w której obecności. Ale wydaje mi się, być może pytający miał na myśli ten wątek, że kompletowanie czy zbieranie odnosi się do całego okresu czasu, kiedy członkowie Kościoła są zbierani. Mateusza 22, 13. Kim są cudzy w tym wersecie? Na czym polega wiązanie nóg i rąk? To jest Mateusza, 22 rozdział, werset 13. To jest przypowieść o weselu. Bardzo piękna przypowieść, bardzo taka miła przypowieść. inna. Bracie Sygnacki, pomóż.
To jest sprawa o tych Spacertowiczach. To wcześniej było wspomniane, bo to jest przypowieść naszego Pana, gdzie urządzone jest wesele i Pan Jezus jest przedstawiony jako ten król, gdzie jest powiedziane, że gdy byli sproszeni goście z różnych stron, to potem przeglądał tych gości. I tam do jednego się odezwał: przyjacielu, jako żeś tam wszedł, że nie masz szaty weselnej. No i zalecił: jeśli nie masz szaty weselnej, to zwiążcie go, skrępujcie go i wyrzućcie go w ciemności zewnętrznej. To znaczy się, że ten gość był takim spacerowiczem, że pochodził sobie tu i w Siedmicy Świętej był i wyszedł, i po dziedzińcu sobie pochodził i wyszedł.
I szaty zapomniał zabrać.
Szaty zapomniał, musiał wejść w szacie, bo nie było takiej możliwości wejść na to wesele. Więc go ci, którzy pilnowali, przepuścili, bo miał szatę. Ale Pan potem zauważył, gdzieś tę szatę podział, czyli wyszedł ze stanu usprawiedliwienia i obnażył swoje stare, dawne człowieczeństwo, czyli odżyła stara natura, bo to zdjęcie szaty to odrzucenie usprawiedliwienia i założenie swoich brudnych szat, czyli stan grzeszny. I dlatego Pan powiedział, że skrępować go należy i wyrzucić ciemności zewnętrzne.
Na czym polega wiązanie? Jeszcze. No, kto chciałby? Popatrzcie na mnie troszeczkę, bo ja chociaż palcem pokażę, kogo chciałbym. Za Szarkowiczówną siedzi tam taka panienka. O, no, no, właśnie. Chciałbym usłyszeć twój głos. Kim są ci słudzy, jak myślisz? Słudzy, z którymi przychodzi król. Król to jest Pan Jezus, prawda? 13 werset. 22:13. Król mówi swoim sługom: zwiążcie go i wyrzućcie w ciemności zewnętrzne. Mateusza 22:13. No i na czym polega to wiązanie? Dobrze. No, trzymam się za słowo. Jak mi zaraz powiesz, to świetnie. Ja jestem cierpliwy, będę w tym wypadku bardzo. No, Kamil, powiedz mi. Twoje imię to dobrze znam.
Wiązanie jest... kim są ci słudzy, tak?
Tak, i jak, na czym polega wiązanie?
Czyli ja mam w tym momencie dwie myśli. Jedna jest prawna. Jedno mi się wydaje, że...
Bogaty.
Myśli. Że ci słudzy to mogą być aniołowie. Druga myśl, że może to mogą być... Wielkie grono?
No. A trzeciej nie ma? To jeszcze trzecią wymyśl. Ja ci mówię tą dobrą wymyśl.
Trzecią? No to w takim razie słucham, wyjdę.
Bo jeszcze jest, może być w takim razie trzecia. Prawda? Bo musiałbyś mi powiedzieć, dlaczego wielkie grono? Dlaczego aniołowie? To by, wiesz, no można podawać różne myśli, bo ja sobie tak myślę. A ja często mówię, to co sobie Janek Knop myśli, a nie ma na to poparcia, to sobie może buty wsadzić, prawda? Jeżeli na to nie ma poparcia. Z reguły powinno być, jeżeli nie bezpośrednio werset, to coś wynikające z jakichś tam wersetów. No, proszę. Chyba, że już chcesz powiedzieć. Dobrze. To następne pytanie powiesz. To powiedz mi, jak masz na imię, żebym chociaż... Marta, dobrze.
Magda.
Magda? No, dziękuję.
Pan Jezus ma panować razem z Kościołem, tak?
Tak.
No więc to będzie Kościół, który będzie pomagać w wiązaniu się z tego człowieka, który miał te szaty.
No, a związałeś kogoś? No, czy ty kogoś związałeś?
Ale chodzi tak literalnie teraz?
No, nie wiem, czy to jest literalnie, czy nie literalnie, ja nic nie wiem.
To będzie w czasie według mnie tysiąclecia.
No. Dobrze.
Albo
Przynajmniej końca żniwa, nie, na pewno nie teraz.
A dlaczego go na pewno nie teraz? A może teraz?
Ja nie potrafię teraz zobaczyć wiązania tych ludzi i wrzucania w ciemności zewnętrzne.
No bo wiesz, oni muszą mieć czas na płacz i zgrzytanie zębami, nie? Czyli na stan żalu, rozumiecie? Ci ludzie żałują tam. To nie jest to, że... Bo to wiecie, jakbyśmy rozumieli, że istnieje piekło, to nie ma problemu. Jakby było napisane, weźmiecie go i wrzucicie do piekła. Sprawa załatwiona. No ale piekła nie ma, prawda? A trudno w piekle zgrzytać zębami, jakby było się w ogniu. I płakać. Płacz to jest z reguły żal, że się coś źle zrobiło i coś się straciło. Wiecie, w moim przekonaniu i wydaje mi... Łukasz? No proszę bardzo. Wyrywa się, no bardzo dobrze. Proszę cię, Łukasz.
Myślę, że na podstawie innych historii możemy dojść do wniosku, że wiązanie jest czymś, co ma ograniczyć jakąś działalność. I tak jest na przykład w przypadku szatana, który ma być związany na 1000 lat, czyli nie będzie miał, nie będzie mógł sprawować tej działalności, którą sprawował dotychczas. I myślę, że w pewnym przypadku może być tak, w przypadku takich osób, które na przykład przychodzą do zboru, ale no nie przynoszą tam tego, co jest właściwe, zatraciły ten właściwy cel i w pewien sposób członkowie zborów mogą takie osoby ograniczać. No tutaj mówiliśmy o różnych stopniach napomnienia. Jeden z takich ostatnich stopni, jeśli ktoś dalej nie chce postępować właściwie, nie widzi swojego błędu, jest wyłączenie ze zboru. Ale to też nie to jest właśnie w pewien sposób przekazanie do tego stanu, gdzie ktoś powinien zrozumieć swój błąd i powrócić do pokuty. W żadnym wypadku nie jest to stan, tak jak no niektórzy uważają, że czy rozumieją takie recepty, że jest to wspomniane już piekle, gdzie ktoś jest wtrącony na zawsze i nie ma już żadnej możliwości wyjścia. I z takiego stanu odrzucenia, jeśli dana osoba zrozumie swój błąd i pokutuje, jest możliwość powrotu. No tak jak mówiliśmy tutaj o tej teorii, że nawet jak ktoś wyjdzie z tego dziedzińca, może powrócić, ale nie jest to taki sposób działania, jaki Panu Bogu w pełni by się podobał, aczkolwiek możliwość powrotu jest. I myślę, że takie wiązanie to jest pewne ograniczanie, żeby wśród dzieci Bożych nie pojawiały się złe rzeczy, złe myśli, złe uczynki, żeby była jak największa czystość i możliwość budowania się.
Dziękuję. Do jednego chciałem najpierw się jeszcze ustosunkować pytania po wcześniejszego, bo ja zauważyłem, tak mi się wydaje, że wy źle żeście zrozumieli moją odpowiedź, że sobie można spacerować. Nie można spacerować, bo jeżeli jest tak, że ktoś uwierzył, złożył swoje ciało w ofierze, został spłodzony z Ducha Świętego, Bóg zawarł z nim przymierze, taki człowiek nie może sobie spacerować. To jest nieprawda. Może spacerować ten, który tylko uwierzył i nic więcej nie zrobił. Który być może wszedł do wody, ale Bóg z nim przymierza nie zawarł. Bo z tym, z kim Bóg przymierze zawarł, to mówi, apostoł Paweł powiada, że takiemu człowiekowi niemożliwe jest, aby się odwrócił ku pokucie. On nie może z powrotem zacząć pokutować. To jest niemożliwe. Świadectwo Biblii jest, że niemożliwe, aby się zasie wrócił do pokuty. A pokuta jest pierwszym i podstawowym warunkiem do usprawiedliwienia. A taki człowiek się nie wraca. My mówimy o tych, którzy są nieświadomi tego, co zrobili, to tacy mogą. Ale ci, co byli świadomi tych swojego czynu, co robią, nie mogą sobie urządzać spaceru, bo końcem takiej drogi, no niestety, jest kara od Pana Boga. Teraz wracamy do pytania tego. Mateusza 22 rozdział. Odpowiedzią jest werset 14. Albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych. A przypowieść to jest przypowieść, która opisuje czas wieku Ewangelii. I zauważcie, króciutko wam je potłumaczę. Bardzo króciutko, żebyście sobie takie przynajmniej szczegóły zanotowali. Pan Jezus mówi tak, że podobnie jest Królestwo Niebieskie człowiekowi królowi, czyli Panu Bogu, który sprawił wesele swojemu synowi. I Pan Jezus mówi, że wesele to jest wiek Ewangelii, bo mówi, jak ja jestem z nimi, to się nie może oblubienica, która jest ze mną, martwić, płakać. To jest stan wesela, stan radości, stan odkupienia, stan zadowolenia, który jest udziałem wszystkich ludzi wierzących. I mówi, posyła sługi swoje, aby wezwali zaproszonych na wesele. Sługami Pana Jezusa byli kto? No, pierwsze słyszę. Proszę? Ale jak mógł posłać kogoś, kto nim współcześnie nie żył? Miał sługę swego. Jest Panem, który ma swojego sługę. Kto służył Panu Jezusowi, kiedy był na ziemi? Mówimy o czasie, kiedy on był na ziemi. Apostołowie i uczniowie. Posyła swoje sługi. Ci, którzy w Niego uwierzyli. Sługami Pana Jezusa za czasów pierwszego przyjścia byli apostołowie.
No. Nie, bo ja chciałem się odnieść do początku tego rozdziału, kiedy król zabrał ucztę i po prostu naród izraelski nie przyjął tych proroków i tych sędziów, które Pan mówił. Dobrze. I dopiero później wysyła do innych.
Ale to ty tłumaczysz inną przypowieść. Ty tłumaczysz przypowieść poprzednią o winnicy. Przypowieść o winnicy, tak, takie jest, bardzo dobrze, że pamiętasz. I troszeczkę tego wątku, który on tu wspomniał, zapewne jest i zaraz do tego nawiążę. I bardzo ci dziękuję za te uwagi. Posyła sługi swoje, aby wezwali, i bardzo ciekawe, zaproszonych na wesele. Jak można było kogoś wezwać zaproszonych, kiedy jeszcze nie było wesela, prawda? Sprawił wesele, ale cudzy mieli wezwać zaproszonych na wesele. Czyli zaproszenie musiało się odbyć kiedy? Wcześniej. Wcześniej, zanim przyszedł ten syn. A zaproszeni byli przez właśnie proroków, przez sędziów, przez to wszystko, co było w narodzie żydowskim, przez tą wieżę, która była w narodzie żydowskim uczynioną. Ale nie chcieli przyjść. I Pan Jezus wysłał swoich uczniów do kogo? Jak powiedział? Ja was wysyłam do kogo? No. Do owiec, które były, zginęły z domu izraelskiego. A na drogę pogan nie zachodźcie. Pamiętacie taki tekst? Do owiec, które były, zginęły z domu izraelskiego, zostali apostołowie posłani. I to jest ten werset. Znowu ale oni nie chcieli. Znowu zaś się posłał insze sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszony, obiad mój nagotował się, woły moje i co było karmego pobite i wszystko gotowe jest. To jest okres Zielonych Świątek, kiedy wół został zabity, ofiara kościoła została już przyjęta przez Pana Boga, ale oni zaniedbawszy odeszli. I znowu naród żydowski odchodzi, jeden do roli swojej, drugi do kupiectwa swego, a drudzy pojmawszy sługi jego, zelżyli i pobili. Pamiętacie, że w Dziejach Apostolskich jest bardzo dużo takich elementów, że kiedy uczniowie głoszą, to są prześladowani od kogo? Od narodu izraelskiego. Dlatego mówi, pobili i zelżyli, pobili. Co gdy usłyszał król, rozgniewał się. Król się bardzo rozgniewał, Bóg się rozgniewał, a posławszy wojska swoje, wytracił one mordercę. To jest koniec łaski dla narodu żydowskiego i wyniszczenie fizyczne tego narodu poprzez likwidowanie świątyni i rozproszenie narodu żydowskiego. Ale mówi dalej tak. Miasto ich zapalił. To państwo. Wtedy rzekł sługom swoim. Wesele wprawdzie jest gotowe, no jest przygotowane wesele, ale zaproszeni nie byli godni. A taki tekst, pamiętacie, który apostoł Paweł powiedział kiedyś z Barnabą do Żydów? Dlatego, że się czynicie być niegodnymi żywota wiecznego, to my się odwracamy do pogan. Nawet słowo jest to samo. Nie byli godni, a wy się czynicie być niegodnymi. I dalej mówi tak, wtedy rzekł sługu sobie, wesele wprawdzie gotowe już, Lecz zaproszeni nie byli godni. Przetoż idźcie na rozstania dróg, a ktokolwiek, a kogokolwiek znajdziecie, wezmijcie na wesele. Kogokolwiek, czyli nie z tych, którzy są z narodu żydowskiego, odwracamy się do pogan. Kogokolwiek. Wezwijcie na wesele. Wtedy wyszedłszy oni słudzy, poszli, zgromadzili wszystkie zgromadzili. A pamiętacie, mieliśmy przypowieść o niewodzie, prawda? A niewód zgromadzał kogo? Jak? No głośno. Wszystkie. Wszystkie ryby zagarnął niewód. Było tak? I znowu w tym niewodzie jak badaliście? Że wyciągnęli niewód na brzeg, prawda? I wyciągali. Dobre, co robili ci słudzy? Ci rybacy. Zabierali, a złe precz wyrzucali. I tu jest ta sama myśl, tylko inaczej opisane. Mówi, zgromadził wszystkie, którzykolwiek znaleźli, złe i dobre zgromadził. Właściwe ryby i niewłaściwe ryby. I napełnione jest wesele gości. Niewóz został napełniony. Wszedłszy króla, by oglądał gościa, obaczył tam, że tam są ryby niewłaściwe i ryby właściwe. Chociaż tu jest akurat o szacie. Że ktoś jest ubrany w szatę weselną, a ktoś w szatę weselną nie jest ubrany. Że do chrześcijan się zalicza tych, którzy są usprawiedliwieni z wiary i ci, którzy usprawiedliwieni z wiary nie są, bo nie mają odpowiedniego rodzaju wiary. Bo nie mają wiary. Bo dzisiaj, wiecie, dzieje się tak, że to, co nazywa się narody chrześcijańskie, bo jeżeli ojciec uwierzył w Pana Jezusa, jego dzieci się uznają, że też są wierzące. Ale musi to być prawda? One się tylko nazywają wierzącymi, ale wcale wierzącymi nie muszą być. I dlatego być może bardzo wielu jest tylko dlatego, że się urodził w takiej rodzinie się urodził, tak jak wy żeście się urodzili w naszej społeczności, ale to wy musicie uwierzyć, bo kuratela rodziców się kończy z chwilą, kiedy stajecie się dorosłymi. Wy musicie ze swoim życiem zrobić porządek i wy musicie założyć szatę weselną. Bo możecie się bez tej szaty znaleźć, bez, zdjąć ją po prostu, boście ją dostali dzięki rodzicom, czy znowu inni zupełnie z urodzenia się tylko tak nazywali. I teraz znowu do sług swoich król mówi, czyli Pan Jezus powiada tak. Mówi, król, bo tu się zmienia pozycja Pana Jezusa. Ten syn dzisiaj przychodzi jako król. Król świata. Z prawem i mocą rządzenia. Mówi, że przyjacielu jakoś tu wszednie mają szaty weselnej, sługą rzecze, związawszy nogi i ręce jego, weźmijcie go i wrzućcie do ciemności zewnętrznej. Wydaje pewnego rodzaju pokarm, pewnego rodzaju nauka, która określa, kto warunki synostwa. I wiąże, pokazuje, kto może działać i nosić miano ucznia Chrystusowego, a kto może, kto takiego miana nie ma. I to, co my dzisiaj mówimy, co od paru dni tu mówimy, że podstawowym warunkiem, żeby być uczniem Chrystusowym, żeby być usprawiedliwionym, jest wiara. Tym samym określamy, że wszyscy ci pierwsze, które nie pokutują i którzy nie mają odpowiedniej wiary, nie są usprawiedliwieni. Czyli związaliśmy pewną grupę ludzi bez wiary, bez pokuty, w pewnego rodzaju snop i mówimy, że tacy ludzie nie są usprawiedliwieni. Określamy tak. W naszej świadomości, w naszych umysłach mówimy, że my tacy nie chcemy być. My chcemy być ludźmi wierzącymi, bo wszyscy, co są niewierzącymi, nie są usprawiedliwieni. Zamykamy przed niektórymi pewnego rodzaju działalność. Tak samo jak do naszej społeczności nie przyjmujemy to, co był tu ktoś mówi, wypowiadał się, nie wiem nawet co, odnośnie Mahometa. No czemu nie przyjmujemy? Mówimy, nie, w naszej społeczności trzeba wierzyć w Jezusa Chrystusa. Trzeba pokutować i wierzyć w Jezusa Chrystusa. To jest warunek. A ci, którzy nie wierzą, to my nie chcemy ich w naszej społeczności. Prawda? No chcecie tu buddystów w ciele Chrystusowym? No nie chcemy. Nie chcemy wręcz, po co oni mają być na naszych zebraniach. Dlatego my w ten sposób ich symbolicznie wyrzucamy w ciemności zewnętrznej, w stan niełaski. Ale to się odnosi w szczególności do tych, którzy nosili miano chrześcijan, I dlatego jest powiedziane, wrzućcie je do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tu się wypełnia Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, werset 22 i werset 23 bodajże, gdzie jest powiedziane tak. Wiele ich rzeczy dnia onego. Panie, Panie, w Izraeli w imieniu Twoim żeśmy cudów nie czynili? My Izraeli w imieniu Twoim żeśmy diabłów nie wyganiali? Izraeli myśmy Tobie nie służyli? I czy Pan Jezus powie, że to nie robili? Nie, On nie zaprzeczy temu. Tylko im powie, że ja was nie znam. Bo wyście mieli w sercach swoich, co? Kto pamięta? Bracie Żurek, co mieli? Nieprawość w sercach waszych była. Mieli sumienia potępione, czyli nie byli usprawiedliwieni z wiary. Wyście to robili w moim imieniu, ale wyście tego nie korzystali z usprawiedliwienia. Wyście mieli nieprawość w sercach swoich. I dlatego my staramy się, żeby nasza społeczność odbywała się z ludźmi usprawiedliwionymi, wierzącymi, bo społeczność z każdym innym rodzajem ludzi na skala. Bo to są przykłady zachęcające do wiary, do naśladowania, względnie przykłady do obojętności. Kiedyś to się tak myślało, wiecie, że było takie nawet powiedzenie, że złego to Kościół nie naprawi, a dobrego to i karczma nie zepsuje. Jest to prawda? No wiecie, jak się ktoś wchodzi w białych szatach do komina, będzie czysty? Nie. Jak się chodzi w nieodpowiednie miejsca, to niektóre rzeczy do nas się przylgną. Pewne zwyczaje, obyczaje przylgną. Dlatego trzeba mieć społeczność tylko i wyłącznie w odpowiednim towarzystwie. Apostoł Paweł powiada, co za społeczność Kościoła z bajlałem. Albo wierzącego z niewierzącym. Co się możemy nauczyć od ludzi niewierzących? My się nic nie nauczymy dobrego. My chcemy od wierzących się uczyć przykładów dobrych. Jakie są biblijne wersety mówiące o istnieniu wielkiego grona i że osoby, które same nie wypełniły warunków przymierza, nie zostaną zniszczone, skazane na którą śmierć. No, ja próbowałem rozczytać się. Ktoś bardzo podobnie pisze jak ja. Bo ja wam powiem, ja nie robię notatek z bardzo prozaicznej przyczyny, że je nie mogę przeczytać później. No, żeby zrobić, muszę je przeczytać, a jak nie przeczytam, to ktoś podobnie pisze jak ja. Jakie są biblijne wersety mówiące o istnieniu wielkiego grona i że osoby, które same nie wypełniły warunków przymierza, nie zostaną skazane na którą śmierć? No. Znacie takie wersety mówiące o wielkim gronie? No proszę.
W objawieniu jest 3 wersety.
No proszę.
Z moich notatek skorzystam.
No proszę.
W objawieniu 7 rozdział 9 werset, 14 rozdział 1 werset.
No 14 to jest o kościele chyba.
Miejsce przedstawiciel. Tak, ale to jest potwierdzenie, żeby połączyć to. Bo jeszcze 19 rozdział 1 werset. Tam jest liczny tłum w niebie. I jeszcze na podstawie obrazu Izaaka
i 19 rozdział, chyba 8 werset, bracie, jeszcze sobie dopisz.
Tak, to od pierwszego dalej. No. Tak. Sam 45, 8 werset.
To jest o pannach, które i towarzyszki, tak, oblubienicy, które wejdą na Pałac Królewski. Kto jeszcze chciałby dodać jakieś przykłady? No. Obraz kapłani i lewici to przypominają. Wiecie, o tym no jeszcze być może troszeczkę jutro, pojutrze porozmawiamy więcej. Damy sobie bardzo wiele dowodów na to, że istnieje klasa wielkiego grona. Ja chciałbym powiedzieć, że klasa wielkiego grona jest pokazana w bardzo wielu miejscach i w bardzo wielu fragmentach Biblii i w obrazach. Tylko tak jak to chyba wczoraj powiedziałem, że nasze poglądy opierają się na tym, że my jesteśmy ludźmi wierzącymi, że w te rzeczy się wierzy. Bo jeżeli ktoś szuka tego typu określenia, że wielkie grono to jest klasa, która wychodzi z jednego powołania, która zasługuje, tak jak tu jest powiedziane, że nie jest skazana na wtórą śmierć, tylko jest tą klasą miłosierdzia, no to takich tekstów dosłownych nie ma. Ale wiele rzeczy biblijnych i wersetów wskazuje, że jest, że z tego się wyciągamy taki wniosek i wiele obrazów pokazuje, że też jest. Tylko w to trzeba wierzyć. To, co tu brat zacytował, ten tekst Księgi Objawienia, wiecie, bardzo ciekawy jest werset ten 7 czy 8, 19 rozdziału, że tak jest, że tam się stanie głos, że wesele barankowe przyszło i błogosławieni ci, którzy są wezwani na wieczerze wesela barankowego. Wiecie? Jest wesele barankowe, czyli oblubienica barankowa nagotowała się. Zresztą może ten jeden prześledźmy, żebyśmy nie byli tacy gołosowni. 19 rozdział od 7. Weselmy i radujmy się, dajmy mu chwały, bo przyszło wesele barankowe, a małżonka jego nagotowała się. Przyszedł czas wesela barankowego. I dano jej, czyli małżonce, aby się oblekła w bisiur czysty, w sprawiedliwość, którą otrzymała od Chrystusa i która, do której również starała się jak najwięcej dołożyć. Albowiem bisiur są usprawiedliwienia świętych. W waszych tłumaczeniach będzie sprawiedliwe uczynki świętych, że ta się wyróżniała, oblubienica Chrystusowa wyróżniała się wspaniałymi uczynkami. I rzekł mi, napisz również, błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerze wesela barankowego. I rzekł mi, te słowa Boże są prawdziwe. Czyli jest małżonka barankowa, która jest ubrana w bisiur czysty i świetny, i są błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerze, na uroczystość weselną, na ucztę weselną. Czyli jest oblubienica na weselu i są goście weselni, którzy są wezwani. I na tej podstawie mówimy, że goście wezwani na wesele to jest nikt inny jak klasa wielkiego grona, która tam się również znajdzie. I jest to zgodne z tym, co brat tutaj wspomniał z psalmem 45, gdzie jest powiedziane, że ta małżonka wejdzie na pałac królewski, także panny, towarzyszki ją, jej za nią wejdą. Tylko, że jedna wchodzi na pałac do króla, a druga staje się służącą w tymże pałacu. Jedna jest oblubienicą, druga jest klasą wielkiego grona. Jak będziemy mieli czas, to ja wam obiecuję, że do tego pytania możemy wrócić. Zresztą będziemy wracali z okazji tych różnic, które będziemy jeszcze mówili, jakie są różnice, że ktoś należy do Kościoła, albo ktoś nie należy i co jest warunkiem przynależności. Czy Pan Jezus ofiarował ciało w Jordanie, czy na krzyżu? Edytka. Tak? Dobrze mówię. No gdzie? Teraz powiedz, jak ty myślisz, a później powiedz, jak ja mówiłem.
Ofiarował się w Jordanii, poświęcał się w Jordanii, ale ofiara dla ludzi, czyli no, szansa dla nich, dokonała się na krzyżu.
No. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze chciałby? O, ty mi obiecałaś, Magda, tak? Że następne pytania się przepraszam, że to nie następne. No, proszę, dajcie. A dlaczego?
Uważam, że na krzyżu, ponieważ Pan Jezus wtedy wypełnił swoją wolę.
Swoją?
Znaczy, wolę Pana Boga.
No trochę jest mi, wiecie, przykro, że się ze mną nie zgadzacie. Troszeczkę przykro, bo starałem się wam cały czas tu tłumaczyć, że Pan Jezus swoje ciało ofiarował w Jordanie. Oto idę, abym czynił wolę Twoją. Pierwsze znosi, aby wtóre postanowił. Tam jest ofiara ciała. Tam się rozpoczęło składanie ofiary ciała. Jeżeli byśmy powiedzieli, jeżeli to macie na myśli, czy się dokonało, gdzie się ofiara Pana Jezusa dokonała, to ona się skończyła na krzyżu. Ale nie byłoby krzyża, wiesz, nie byłoby krzyża, żeby Pan Jezus nie wszedł do Jordanu. Jakby Pan Jezus nie wszedł do Jordanu jako doskonały człowiek i Panu Bogu powiedział, Panie Boże, ja chcę wypełnić Twoją wolę, to Bóg doskonałego człowieka, jakim był Pan Jezus, nigdy by nie zaprowadził na krzyż. Dlaczego? Bo doskonałemu człowiekowi należy się życie. I życie w raju mu się należy. Jeżeli by się Pan Jezus nie ofiarował w Jordanie na śmierć, to Pan Bóg by mu dał raj. Raj doskonałe warunki, bo Pan Bóg jest sprawiedliwy i doskonałemu człowiekowi dałby doskonałe warunki. Dlatego ja uważam i to chcę Was przekonywać do tego, że Pan Jezus w Jordanie ofiarował swoje ciało. Ono nie umarło od razu, bo jakby od razu umarło, cóż by się złego stało? Stałaby się rzecz tragiczna. Tragiczna. Dla rodzaju ludzkiego i dla naszego Pana. Bo można było tak. Pan Jezus mógł wejść do Jordanu, mógł wychodząc umrzeć. Mogło być tak? Mogło być tak. Bóg mógł mu zabrać życie. I okup byłby, został złożony. Ale Pan Jezus po wieczne czasy pozostałby w grobie, by nie miał czasu na rozwinięcie się jako nowe stworzenie, dlatego by pozostał w grobie, a rodzaj ludzki by został wzbudzony i co by się dalej stało? Do pierwszego grzechu i z powrotem do grobu. To było nielogiczne. Dlatego Pan Bóg pomyślał sobie tak. Nie, ja ten, który chce wykonać moją wolę, wiesz, Edytka, ten, który chce wykonać moją wolę i złoży swoje ciało w Jordanie, ja go sprawcą zbawienia uczynię. Ja go rozwinę jako nowe stworzenie. Ale najpierw on musi ofiarować swoje ciało. On najpierw musi zrezygnować ze swojego ciała. A później się będzie rozwijał jako nowe stworzenie, a dokona swoją ofiarę na krzyżu. Bo inaczej by nie miał na to czasu, prawda? Bo kiedy on by to miał zrobić? Nie miałby czasu i by musiał pozostać. A tak dlatego wierzymy, że Pan Jezus jak zmartwychwstał, to nie zmartwychwstał w ciele, w którym ofiarował, tylko zmartwychwstał w ciele duchowym. Tak, właśnie w ciele duchowym zmartwychwstał. Nie jako człowiek zmartwychwstał, tylko w ciele duchowym, zmieniał osoby. Pamiętacie, raz ogrodnik, raz ten, który przeniknął ściany, no cielesny człowiek nie przenika. Jako istota duchowa. A dla rodzaju ludzkiego jaka tragedia by się stała? Lipkówna. Powiedz mi, jak masz na imię jeszcze raz. Ewa. Ewa? Dobrze. Ewa, to powiedz mi, co by się stało złego dla rodzaju? Nie miałby, tak jak powiedziałam, do pierwszego grzechu, i z powrotem szliby pod potępienie, nie miałby nikogo, co by mu powiedział, człowieku, zachowuj się tak, postępuj tak, tak rób, to dojdziesz do doskonałości. Pamiętacie, że wczoraj, czy to przedwczoraj wam cytowałem werset Ewangelii Jana z 6 rozdziału, że słowa Pana Jezusa duch są i żywo są, dające życie. I temu człowiekowi nie tylko trzeba go zbudzić z grobu, ale dać mu życie. I Pan Jezus przy końcu wieku tysiąclecia stanie się wtórym Adamem, bo wtóry Adam, siostra Żurkowa, znaczy co?
Drugi Adam. No to...
No, wtóry Adam, drugi Adam.
Adam to jest Pan Jezus.
No tak, to jest Pan Jezus, ale co to znaczy? Pierwszy Adam co dał?
Pierwszy Adam...
Z ziemi ziemskiej. Tak. Był?
Był.
Który Adam? Sam Pan z nieba.
Pan z nieba, duchowy.
Tak.
Sam.
Ale Adam co dał człowiekowi?
Adam życie.
No życie, ale jakie ziemskie?
Doskonałe życie.
No,
przed grzeszeniem, no.
Nie przed grzeszeniem nikomu nie dał, bo nie miał dzieci przed grzeszeniem. Dał życie, dał życie. Życie, jak czytaliśmy z listu Piotra, mówi marne obcowanie od ojców podane. Życie z potępieniem, ale dał. Namnożyło się miliardy ludzi. Ale który? Adam to będzie sam Pan z nieba. Ten duchowy. I on da co?
Życie duchowe.
Nie tylko duchowe.
życie wieczne, nieśmiertelne, życie na warunkach boskich.
Tak, jeżeli mówimy o Kościele. Ale wtóry Adam stanie się nie dla Kościoła dawcą życia, bo wtóry Adam nie jest dawcą życia Kościoła. Wtóry Adam jest dawcą życia dla rodzaju ludzkiego. Wtóry Adam. On da życie rodzajowi ludzkiemu. I dlatego się nazywa drugi Adam. Drugi Adam, sam Pan z nieba. Duchowa istota da życie tutaj na ziemi. Dlatego według mnie powinno być tak. Ja tak rozumiem. Będę Cię przekonywał, że ja mam rację. No. Teraz uśmiechem. Ja też kiedyś się bardzo sprzeciwiałem moim teściem, jak rozmawiałem, ciągle byłem na bakier.
Brat Janek nam nie da oddechu wziąć, pomyśleć.
Bracie, w tygodniu masz czas na myślenie, teraz odpowiadaj. Przeżyłeś 50 lat, jak ja na pewno, to miałeś czas na myślenie. I uczeń. O, dziękuję bardzo, siostrze. No, przepraszam, ja troszeczkę chcę tak, żebyście się nie czuli skrępowani przy mnie. Ja nie jestem aż taki zły, na jakiego może wyglądam, ale jak albo mówią, no. Tak się usprawiedliwiam, wiesz, Danielka. Od kiedy nastąpiła zmiana kapłaństwa zakonu? List do Żydów 7.12. Żydów 7.12. A ponieważ kapłaństwo jest przeniesione, musi też i zakon przeniesiony być. To może z powyższego. Albowiem jeszcze był w biodrach ojcowskich Lewi, bo to jest o Lewim, gdy wyszedł przeciwko niemu Melchizedek. A przetoż był łali doskonałość przez kapłaństwo lewickie, gdy za niego wydany jest zakon ludowi, czyli mówi o narodzie żydowskim, jakaż tego jeszcze była potrzeba, aby inszy kapłan według porządku Melchizedekowego powstał, a nie według porządku Aaronowego mianowany. A ponieważ kapłaństwo jest przeniesione, musi też i zakon przeniesiony być. Innymi słowy, czy już jest kapłaństwo Melchizedekowe? Najprościej by mi się było spytać brata Sygnowskiego, prawda? Spytać się? Czy wy chcecie odpowiedzieć?
Jak ja?
Nie, ja na razie brata się nie pytam. I się pytam, czy się brata mogę spytać.
Może.
No to proszę bardzo. Jak mogę się zgłaszać, no to niech nam pomoże, prawda?
Czy kapłaństwo Melchizedekowe już jest rozpoczęte?
Tak, no bo pytanie jest takie. Od kiedy nastąpiła zmiana kapłaństwa z zakonu na Melchizedekowe?
Biorąc z przeniesienia na poza figurę, to kapłaństwo Melchizedekowe wejdzie w życie dopiero w przyszłości. Gdy będzie błogosławiony naród izraelski i cały rodzaj ludzki przez Kościół. Dopóki ofiara Jezusa Chrystusa nie skończy się, będzie kapłaństwo aaronowe. Gdy Kościół zostanie zabrany, więc to kapłaństwo będzie kapłaństwem błogosławiącym jako Melchizedek. Jeśli rozchodzi się indywidualnie zaznaczam, do naszego Pana, to nasz Pan indywidualnie już jest kapłanem według porządku Melchizedekowego, ale jako ciało Chrystusowe jeszcze nie. Dziękuję.
No dziękuję. No ja mogę powiedzieć, że ja tak samo wiem. Ja bym jedynie dodał taką rzecz, że pamiętacie, że Melchizedek był kapłan Boga Najwyższego. Prawda? Znacie tę wypowiedź. To był kapłan Boga Najwyższego. Ale jednocześnie kim był jeszcze? Królem czego? Salemu. Aaron nie był królem. Czyli są dwa rodzaje kapłaństwa. Kapłaństwo służebne pokazane tutaj w tym namiocie świadectwa. To jest kapłaństwo służebne. Pokazane rola Pana Jezusa jako służebna względem Kościoła i całego rodzaju ludzkiego. A kapłaństwo Melchizedekowe to jest kapłaństwo, które ma prawa. On jest król i kapłan. Aaron był tylko kapłanem, czy aż kapłanem, ale był kapłanem, nie był królem. To jest kapłaństwo królujące. a kapłaństwo królujące może odbywać się tylko i wyłącznie w czasie wieku tysiąclecia, czyli należy do przyszłości. Nie wiem, kto to jest. O której mam skończyć? Ile? No dobrze. Tak, 45, to wyciągniemy następny zestaw. Hebrajczyków 10:5-6. Otwórzmy sobie. Te wersety, żeśmy cytowali dzisiaj. Pan Bóg nie upodobał sobie, nie chciał ofiar krwawych, jednak dał nakaz, co należy składać w ofierze. Czego on oczekuje w ramach przebłagania za grzechy? To chciał tych ofiar, czy nie? No, żeby się zdecydował. No, może ma rację pytający. Niech się ten Pan Bóg zdecyduje, co chce. Raz tak, raz tak. Proszę? Żydów 10 rozdział 5 i 6 werset. Ja bardzo cenię takie pytanie. Że naprawdę, bo jak to ma być w końcu? Raz tak pisane. Naprawdę nie wiadomo jak. Dlatego powtórzę. Pan Bóg nie upodobał sobie, nie chciał ofiar krwawych. To jest wersetu 5. Albowiem nie można rzecz, aby krew wołów, kozłów miała gładzić grzechy. Przeto wychodząc na świat mówi, ofiary obiaty nie chciałeś, aleś mi ciało sposobił. Całopalenia i ofiary za grzech nie upodobały ci się tobie. Czyli Panu Bogu się takie ofiary nie podobają. I teraz jest pytanie. Pan Bóg nie upodobał sobie, nie chciał ofiar krwawych, ale jednak dał nakaz, co należy składać w ofierze. Czego on oczekuje w ramach przebłagania za grzechy? To chciał tych ofiar, czy nie? Bardzo rozsądne pytanie. Może złożone w sposób taki troszeczkę radykalny, bym powiedział, to chciał, czy nie chciał. Może, wiecie, delikatnie w stosunku do Pana Boga ja bym proponował, bo to jest ryzykowne, tak? Chcesz, czy nie chcesz, to nawet rodzicom nie wypada, a Panu Bogu to jeszcze mniej zapewne wypada. Delikatnie, co miał na myśli w takim razie? Może to by było tak grzeczniej w stosunku do Pana Boga. Ale tak jak powiedziałem, ja szanuję, bo ja często też podobne pytania stawiałem. To ma być, czy nie ma być? No w końcu raz piszę tak, raz piszę tak. No, powiesz mi? Proszę.
Ostatnio mówiliśmy o tym, że wiek żydowski był też taką próbą, czyli Pan Bóg dawał możliwość narodowi, dał taki instrukcję obsługi, tak? Żeby sprawdzić, czy człowiek sam jest w stanie dojść, przestrzegając tych przepisów, do doskonałości. Czyli te ofiary, tak jakby mieli się Żydzi oczyszczać co roku, ale ta ofiara nie była wystarczająca, dopiero musiał przyjść na
niej.
No proszę.
Jeszcze do tej wypowiedzi wystarczy przeczytać kilka dalszych wersetów. No. Gdzie jest...
To przeczytaj, proszę.
To będzie też jedno szyfragment. Od 10 do 14.
Od 10 teraz czytamy wersetu.
Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Czyli tak jakby przednia myśl, że tamte ofiary, tak jak jest zapisane, ludzie składali je codziennie, ale to nic nie dało. I wreszcie zjawił się Pan Jezus, który złożył jedną ofiarę za grzech, doskonałą, i ta ofiara wystarczy dla każdego. Już więc nie trzeba składać żadnych ofiar.
Dziękuję. Podaj tam dalej, do tyłu.
Wydaje mi się, że przykład Pana Boga i Jezuskiego możemy przenieść trochę na temat jako rodziców i dzieci. No, wydaje mi się, że żaden rodzic nie ma jakiegoś upodobania w tym, aby cały czas karać swoje dziecko, a po prostu wychować tak swoje dziecko, żeby
to było posłuszne i żeby wzrastało w prawdzie i w samych dobrych rzeczach. I żeby nie było żadnych... I jak to pisał na przykład historię Samuela, to jest pierwsza księga Samuelowa, 15 rozdział i 22 werset. Pierwsza Samuelowa, 15-22. A Samuel odpowiedział: takie ma Pan upodobanie w całopoleniach i rzeźbiach ofiarnych, to w posłuszeństwie dla głosu Pana, a to posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tym baranie. Czyli widzimy tutaj, że tak naprawdę Pan Bogu, owszem, zależy na tym, żeby sprawiedliwość była wykonana i żeby, no, jak ktoś zgrzeszył, to żeby wyrównał ten spis, że to jest lepsze tego zwierzęcia, ale też chodzi jakby o takie wewnętrzne naprawienie się. I tak samo jak przeczytamy Księgę Michała, 6 rozdział i od 7. Michała 6:7. Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, tysiącach tysięcy strumieni oliwy, wciągać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko za oczyszczenie mojego grzechu? Oznajmiono Ci, człowieku, co jest dobre. Czego Pan żenął od Ciebie? Tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obstawał z Twoim Bogiem.
No wiesz, ale problem jest z tym, że to Pan Bóg dał te ofiary i kazał je przestrzegać. No. To trzeba było je przestrzegać, czy nie? A później mówi, że mi się one nie podobają. Czyli co, zmienił zdanie? Czy czym tu jest problem? Dał, a potem mówi, mi się one nie podobają. A ja wam dam jeszcze inaczej. Apostoł Paweł powiada tak. Zakon święty jest, zakon jest doskonały, jeżeliby go ktoś przystojnie używał. Właściwie używał, to nie święty i doskonały. Potem ten sam apostoł Paweł z natchnienia Ducha Świętego mówi, zakon niczego do doskonałości nie przywiódł. Znacie ten werset, nie? A w księdze Ezechiela to jest taki werset napisany, że dałem im prawa i przykazania niedobre, których żyć nie będą. Rozumiecie? Pan Bóg mówi sam o sobie. Ja dałem im prawa i przykazania niedobre, w których żyć nie będą. Bo krew wołów i cielców grzechu zgładzić nie może. One są tylko i wyłącznie, pamiętajcie, figuralnymi. I dlatego jest powiedziane, mi się nie upodobały ofiary cielców i wołów. To jest była figura na rzeczywistość. Tu nie chodziło wcale o śmierć wołów i cielców, i baranków, koziołków, tylko chodziło o ofiarę Pana Jezusa i ofiarę tych, którzy wykonają moją wolę. Zwierzęta nie mogą wykonać mojej woli, bo zwierzęta nie mogą być ofiarą za grzech człowieka. Ofiarą za grzech człowieka może być człowiek. Nie może być inaczej. Grzech człowieka odkupuje człowiek. Nie może nawet odkupić anioł, bo to jest wyższa istota, byłoby to niesprawiedliwe. Dlatego Pan Jezus stał się jako człowiek. Stał się człowiekiem, żeby odkupić człowieka doskonałego. Dlatego jest powiedziane, że to mi się nie upodobały, bo one są wzorem, a rzeczywistością jest Chrystus, jest pomazanie. I jedynie na wzór tamtych ofiar żydowskich, my dzisiaj jako ludzie wierzący, idąc śladami Pana Jezusa, mamy z siebie składać ofiary. Będziemy później dalej odpowiadać tu pytającemu, już nie dzisiaj, że co należy do naszych ofiar. Co jest właśnie tą ofiarą, co my składamy? Jedną rzecz już ciągle powtarzamy, że na tym miedzianym ołtarzu, na wzór Pana Jezusa, który położył swoje ciało Edytka w Jordanie, na tym ołtarzu, my te swoje ciało w czasie chrztu również kładziemy w czasie chrztu, jak idziemy do wody na tym miedzianym ołtarzu. A śmierć naszego ciała i z woli jest druga zasłona. To jest na wzór. To jest ciało składamy w ofierze. Doskonałe, tak samo jak Pan Jezus. Ale w międzyczasie bardzo, bardzo wiele elementów jest jeszcze dowodem naszego pełnego oddania się Panu Bogu. A to jest ten owoc, o którym tam żeśmy przy tych drzewach mówili i co macie tą zakładkę. Tym uwielbicie Ojca, jeżeli obfity owoc przyniesiecie. Bo Pan Bóg, kiedyś Pan Jezus do Pana Boga powiedział takie słowa. Ojcze, uwielbi imię swoje. A Ojciec powiedział jak?
Uwielbiłem, jeszcze uwielbię.
Ale uwielbił przez co? Pan Bóg swoje imię?
Przez to, że wzbudził Pana Jezusa.
No ale to było przed śmiercią, bracie Żurek.
To przed śmiercią?
No. Przed śmiercią dlatego, że Pan Jezus stał się wykonawcą Pana, woli Pana Boga. To, że stanął wbrew wszystkiemu, wbrew grzechowi i powiedział, ja będę, Panie Boże, Tobie służył tak, jak Ty chcesz. Tym został Pan Bóg uwielbiony i że przez 3,5 roku Pan Jezus przynosił owoce swojego poświęcenia. Tym wielbiony był Pan Bóg. Ale powiedział, jeszcze uwielbię, siostra Żurek, pomoże. Kiedy? Czym? No to Pan Jezus otrzyma, ale mówię, uwielbiłem i jeszcze uwielbię swoje imię.
No. No. Ciele Jezusowym, ciele Chrystusowym.
Tak, teraz dobrze. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię imię swoje. Uwielbiłem misją Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus przynosił owoce poświęcenia przez 3,5 roku, wielbił imię swojego Ojca, a uwielbię działalnością Kościoła w czasie wieku Ewangelii. Tak, dobrze zrozumiałe. A, i tak samo myślę. Bardzo dobrze. Idziemy następny zestaw. A wy, jeżeli, umówmy się tak, jeżeli ktoś nie do końca zrozumiał, coś mu tam nie pasuje, następna karteczka do skrzyneczki. A wiecie, może nie zawsze wszystko od razu trzeba zrozumieć. Nie przejmujcie się tym. Jest bardzo wiele rzeczy, których ja nie rozumiem. Ja już wam to powiedziałem. Co to znaczy, że światłem ciała jest oko? Mateusza 6,22. Teraz to pytanie gdzieś słyszałem dopiero. To w Białogardzie słyszałem. Proszę? No nie, na koncercie ja nie słyszałem, na pewno. No dobrze, ale ja tam nie słyszałem. No. Mateusza 6,22. Bo tam jest chyba bodajże w tym momencie też i jeśli oko twoje cię gorszy, to je wyłup. Bo światłem ciała jest oko. No to nie, to, ale to nie do naszych tutaj tematów jednak mimo wszystko. 6,22. Bracie Józef Sygnowski. Jesteś? 6,22. Oko twoje jest świecą ciała twego. Jeśli wtedy oko twoje jest szczere, wszystko ciało jasne jest. Jeśli by zaś oko twoje złe było, wszystko ciało ciemne będzie. Jeśli wtedy światłość, która jest w tobie ciemnością, jest sama ciemność czymże? Będzie.
Myślę, że to jest mowa obrazowa, bo oko jest symbolem na mądrość. I jeśli nasze ciało jest kierowane mądrością w służbie dla Pana, to ono wydaje jakieś światło. I to światło zdrowe. A jeżeli tak jak bliżej to powiedziane, że jeśli to oko nie ma światłości, czy nie stało się ciemnością, to jesteśmy ślepymi. Czego objawienie świętego Jana III rozdział od kasula Odrodzyńskiego tam dowodzi Pan Jezus stwierdził, że jesteś ślepy, bo nie masz mądrości. Dziękuję.
Jeszcze ktoś chciałby z Was coś dodać? Ja uważam, że odpowiedź jest w liście do Efezów. Bo zgadzam się z tym, co tu brat powiedział, że to jest zrozumienie pewnej nauki, nauk wręcz, jako mądrość, czy wyrozumienie, ale odpowiedź jest dokładnie w tym wersecie w liście do Efezów, 5 rozdział i od 10 tekstu czytamy. Obierając to, co by się podobało Panu. Nie spółkujcie z uczynkami niepożytecznymi ciemności, ale je raczej strofujcie. Albowiem, co się potajemnie od nich dzieje, sromota i mówić. Lecz to wszystko, co bywa od światłości strofowane, czyli od prawdy, od wyrozumienia, od Pana Boga, nauka, która Pana Boga strofuje ciemność, strofuje grzech, bywa objawione, albowiem to wszystko, co bywa objawione, jest światłością. Wytłumaczysz mi, co to znaczy? Wszystko, co bywa objawione, jest światłością. Czy to, co przed chwilą było... Zobacz, ta skrzynka przed chwilą była ciemnością, pisze apostoł. To była ciemność, ale padło na nie światło, ona staje się jasnością. No, jak to zrozumieć? Jeżeli, wiecie, znamy zagrożenia, mamy wyrozumienie zagrożenia, że ta skrzynka tu leży, to ja idąc to tak jak kamień. Prorok Izajasz mówi, wybierzcie kamienie, bo ludzie będą szli gościńcem sprawiedliwości, a wy macie powybierać kamienie im. Bo jak się idzie drogą i jest wiadomo, jadę samochodem i wiem, że jeżdżę do Koszalina tam i z powrotem przynajmniej raz dziennie i już wiem w miejscu, gdzie muszę trochę zjechać na lewo czy na prawo, bo są takie wertepy, że bardzo rzuci mi samochodem, czy wjezdni dziura jest, to ja zjeżdżam, bo ja to wiem. I dla mnie to jest bardzo jasne, tam to jest, ja to wiem. Dlatego ja wiem, że to jest. Ja tam nie wpadnę, ale potknę się, wjadę w tą drogę, w tą dziurę wtedy, kiedy nie wiem, że ona tam jest. Dlatego jak mi światło prawdy oświeci błąd, to ten błąd dla mnie staje się światłością. Nie to, że się staje dobry, bo błąd jest zawsze błędem, ale staje mi się jasne, że wpaść i zrobić ten na ten uczynek jest uczynkiem ciemności. Ale ja mam jasne zrozumienie. Dlatego jeżeli twoje oko wyrozumienia dobrze patrzy, dobrze widzi zagrożenia, to jest światłością ciała. Bo ty wiesz, jak się zachowywać. A jeżeli twoje oko chore jest i ty nie masz dobrego wzroku, to te kamienie przysłowiowe będzie się przewracał i ciągle upadał. Czyli jasne zrozumienie praw Bożych jest ratunkiem ku temu, żeby nie popełniać błędów. Gdzie będzie wielkie grono w niebiańskim przybytku? Może ty. No ty. Nie? No mikrofon, dobrze. Myślałem, że... No. Powiedz jeszcze, jak masz na imię?
Damian.
Damian?
Damian.
Super imię.
Nie wiem, czy zrozumiałem, czy chodzi o liczbę.
Gdzie będzie wielkie grono w niebiańskim przybytku? Nie ile, tylko gdzie będzie wielkie grono? No gdzie się będzie znajdowało w niebiańskim przybytku? Czyli w niebie. Gdzie się tam będzie znajdowało?
Gdzieś tam w objawieniu świętego Jana znajdę i najwyżej przeczytam.
Dobrze. Ale dobrze myśli. Wie, gdzie szukać. No. A kopak, no Michał, tak? To ty Michał jesteś. No wiesz co? Jak ja dziadkowie powiesz, ty mi powiedziałeś, że nie wiem. I moje wnuki kiedy powiedzą, że nie wiem, to zrozpaczony będę. No a tam obok siedzący? Nie wiesz. A ty?
Uważam, że w miejscu świętym.
Ty gdzie to jest?
Przybytku.
Tak, w przybytku, bo wiecie co? Te rzeczy, które my sobie tutaj tłumaczymy, świątnica najświętsza, świątnica, dziedziniec, w gruncie przecież one się w niebie nie będą znajdowały. W ogóle dziedziniec nigdy nawet nieba nie wyobraża. Niebo jest wyobrażone w świątnicy najświętszej. Wiecie, ale ja wam powiem, że mnie Pan Bóg nie powiedział, jak tam tej świątnicy świętej, gdzie, w której, kogo szeregu posadzi przed twoim tronem. Biblia jedynie mówi tak, że oblubienica Chrystusowa siądzie na tronie Chrystusowym razem z Chrystusem, sądząc 12 pokoleń izraelskich. I też nie myślę, że tam będzie tron. Bo ja nie myślę, że istoty duchowe siedzą na jakichś tronach. Ja sobie tego tak nie wyobrażam. Ja sobie nawet w ogóle nie wyobrażam istot duchowych. Bo ja nie wiem, jak one wyglądają. Czy one muszą siedzieć, czy leżeć. Ja nie wiem. Człowiek musi siedzieć i leżeć, ale czy Pan Bóg leży, siedzi, ja nie wiem. To jest, to do naszych zmysłów jest tylko podane niebo, tron, że siedzi jako coś wyróżniającego. Zostanie wyróżnione, a wielkie grono jest powiedziane, że będzie służyło przed tronem. Będzie na usłudze, będzie służyło. Ale gdzie, nie wiem. Pan, ja wiem jedynie tyle, i wy też to wiecie, że Pan Jezus powiedział, w domu Ojca mego wiele jest mieszkania. A jeśli by nie było, ja bym wam powiedział, tak? Wiele. Ale Pan Bóg nam mi nie powiedział, gdzie. W którym to będzie pokoju. Nie powiedział. Nie wiem, nie myślę, że tam są pokoje. Nie wiem, gdzie to będzie. I chyba nawet nie potrzeba nam wiedzieć. Lepiej się tam znaleźć. Dlaczego Pan Bóg dał Izaakowi część obietnicy Abrahama o rozmnożeniu potomstwa jak gwiazdę, a Jakubowi jak proch ziemi? No. Pytania są bardzo z Biblii całej szerokiej. Paweł Sygnowski. Ja ci przeczytam. Jeżeli problem jest tego, że pytania się nie rozumie, to ja ci przeczytam. Dlaczego Pan Bóg dał Izaakowi część obietnicy Abrahama o rozmnożeniu potomstwa jak gwiazdę, a Jakubowi jak piasek, jak proch ziemi? Bo Abrahamowi powiedział, rozmnożę nasienie Twoje jako gwiazdy niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morskim. A Izaakowi powtarza tylko, rozmnożę nasienie Twoje jako gwiazdy, a Jakubowi, że rozmnożę nasienie Twoje jako piasek morski. Pytający dobrze zna Biblię. No, próbujesz? Musisz taty w domu pytać. A bliżej masz dziadka. Piotrek Knop. No wiesz... Powiedz mi, bo ja nie wiem, skąd znajdę odpowiedź i skąd znajdziemy. Na razie nie wiem, no dobrze. Kto tam by chciał? A Noemi powie, bo ona tłumaczy tam. Noemi, jak to jest? Dlaczego raz tak, raz tak? Nie wiesz? O, Jarek. Pokaż się tutaj, wytłumacz nam.
Dlaczego? Ponieważ jeżeli Izaak nam będzie przedstawiał królestwo na poziomie duchowym, więc do tego ma, jest powiedziane, że dostanie jako gwiazdy na niebie, a Jakub jako cały świat tutaj królestwo na ziemi. W skrócie.
No w skrócie tak jest, jak powiedział. Bardzo wielkim skrócie to tak jest. Bo Izaak przedstawia naszego Pana, bo apostoł Paweł w liście do Żydów powiada, że tak jak Pan Abraham ofiarował Izaaka, tak Pan Bóg ofiarował swojego syna. I tam jest powiedziane, że Abraham swojego syna zabił. Zabił swojego syna. Chociaż wiecie wszyscy chyba, że nie zadał mu śmierci, ale on by mu śmierć zadał, żeby mu nie przeszkodził anioł. Bo to, że zadał w swoim sercu, jest najlepszy dowód, kiedy apostoł Paweł powiada, że Abraham go zdjął z ołtarza w podobieństwie zmartwychwstania. Dla niego był już martwy, Izaak był martwy. Dla Abrahama, bo Abraham go w swoim sercu zabił. Tak samo Pan Bóg ofiarował swojego syna i go jako zmartwychwstałego podniósł z grobu. Dlatego mówimy, że Izaak przedstawia nasienie duchowe, to pierwsze, to najprzedniejsze dzieło zmartwychwstania, tego duchowego, lepszego, przedniego, pierwszego zmartwychwstania, a Jakub przedstawia bardziej naród żydowski, a w narodzie żydowskim później zobrazowany cały świat, który przyjdzie i podpisze się ręką Boga Jakubowego, jak to prorok Izajasz mówi. Dlatego w jednym wypadku mówię o tym, w drugim wypadku mówię o tym. I jest zapewne w tym bardzo głęboka myśl i różnica. Jeszcze jedna, ostatnia. Bo karteczek nam chyba dzisiaj jednak zostanie. Jedno, dwa są. A to może zdążymy. Mateusza, druga Mojżeszowa, 16:20. Nie, trzecia, przepraszam, bo pomyliłem się. Trzecia Mojżeszowa. To jest dzień pojednania, tak zwany tam, pokazany. Muszę trzymać kartki, nie mogę szybko otworzyć. 20 werset. Potem, gdy odprawi oczyszczenie świątnicy i namiotu zgromadzenia i ołtarza, ofiarować będzie kozła żywego. Dlaczego w podanym fragmencie przytoczone są trzy obrzędy: przebłaganie za świątnicę, namiot zgromadzenia, ołtarz, i jakie to ma znaczenie? Trudne pytanie. Ja proponuję, to znaczy możemy sobie, ja wam mogę dzisiaj tłumaczyć, jak ja rozumiem, ale będziemy to troszeczkę tłumaczyli przez te jeszcze kilka dni. Nie bezpośrednio ten tekst, ale w ogóle to zagadnienie. Bo oczyszczenie świątnicy to jest nic innego jak oczyszczenie kościoła. Że ofiary, które są składane w czasie dnia pojednania i ofiara przez Pana Jezusa składana, najpierw służy do oczyszczenia świątnicy. Następnie całego namiotu zgromadzenia, a nawet do oczyszczenia ołtarza. Bo ołtarzem, to jest tak jak pokazane, wiecie, w III Księdze Mojżeszowej, 8 rozdział, że położy ofiarę cielca na ołtarz, a krwią cielca będzie pomazywał ucho, palec prawej ręki, palec lewej ręki. Czyli najwięcej ze zwłas tego, że my się ofiarujemy, korzystamy sami osobiście. Każdy z nas ze swojej ofiary jak najwięcej korzysta, bo ona prowadzi do jego własnego uświętobliwienia. Inaczej jeszcze powiedzmy. To, że ktoś wejdzie do wody, że zawrze z Bogiem przymierze przy ofierze, to będzie, zakoduje się w jego umyśle i będzie przeszkodą w jego życiu do tego, żeby źle robić. Bo będzie mu ciągle przypominało to, co zrobił. Czyli on sam z tego najbardziej będzie korzystał, dlatego jak mówię, to jest ten ołtarz, ta ofiara jest oczyszczana przez ten ołtarz. Ona ma wpływ bezpośredni na to, co my zrobimy. Nasza ofiara ma wpływ na nasze życie. I tu jest to powiedziane. I w pierwszym znaczeniu oczyszcza świątnicę, potem namiot zgromadzenia, jakoś całość, ten namiot, do którego miał naród żydowski przystęp, jak i również nas samych oczyszcza, jako tych, którzy się Panu Bogu ofiarujemy, bo pierwsi z ofiary Chrystusa my korzystamy. Co dokładnie znaczy kozioł wypędzony za obóz? Czy wielkie grono będzie żyło za obozem? No. W rzeczywistości to niewielkie grono żyje za obozem, tylko Kościół żyje za obozem. Kościół, bo tu jest troszeczkę, są pomieszane pewne pojęcia. Apostoł Paweł powiada, że wynijdźmy wtedy do niego za obóz. Czyli Pan Jezus wyszedł za obóz. To, co jest pokazane w dniu pojednania, to przedstawia tylko i wyłącznie dzień pojednania, gdzie obóz był stanem, dziedziniec, przepraszam, był stanem zamkniętym i wtedy wyprowadzenie ze stanu dziedzińca dalej na śmierć, tam gdzieś w góry, miejsce nieczyste, było pewnego rodzaju karą. A my, jeżeli wychodzimy do Pana Jezusa za obóz, to poza nawias społeczności, tak jak Pan Jezus został wyrzucony poza nawias społeczności żydowskiej. Żydzi go nie przyjęli. I my tak samo, jak Pan Jezus będąc wyrzucony, my mamy być wyrzuceni przez społeczności, w której żyjemy. Mamy się stać dziwowiskiem światu i aniołom. Dziwowiskiem, mamy być niezrozumiały. Nikt nas nie wyrzuca nigdzie, prawda? Ale uczuciowo mamy się czuć jak poza obozem. Nie mamy się czuć jako, że to jest nasze środowisko. To nie jest nasze środowisko, bo nasza Rzeczpospolita jest w niebie. I tu się mamy po prostu czuć nie za bardzo dobrze. Większość tych zagadnień, dobrze, że stawiamy sobie pytania, będziemy jeszcze w dalszym ciągu się zastanawiać w następnych dniach, gdzie będziemy sobie pokazywać właśnie to, gdzie się znajdujemy, kiedy, w jakim momencie, A ja osobiście bardzo zachęcam Was do stawiania pytań. Być może nie wszystkie pytania dokładnie odpowiedzą na Wasze nurtujące Was w tej chwili problemy. Nie odpowiedzą jedne, być może drugie odpowiedzą, ale zapewne one są bardzo pomocne do tego, do naszego wyrozumienia, bo pytania rozwijają światopogląd, a wiecie, że brat Rafael uważał, że najlepszą formą zebrania to jest zebranie pytań, kiedy wszyscy możemy wspólnie badać, z różnych dziedzin zaglądać tu i tam, bo wtedy umysły się nasze rozszerzają, poznanie nasze wzrasta. Teraz na tym już zakończymy.